Mamy niedzielę, 13 dzień listopada i godzina 6 już za nami, a to oznacza, że na antenie Radia Lublin w tej porze czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Bogusław Wichrowski. Dziś mamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ten dzień dedykowany jest przede wszystkim Ukrainie, a hasło tegorocznego Dnia Solidarności to uleczyć tęsknotę. I o tym dniu dzisiejszym będziemy mówić o tym, dlaczego tak istotna jest ta pomoc, którą Polacy przecież jako pierwsi skierowali w stronę Ukrainy w czasie konfliktu, który przecież wciąż trwa i ta pomoc też wciąż płynie i na Ukrainę, ale także jest świadczona tutaj osobom przebywającym w Polsce, szczególnie w województwie lubelskim, bo przecież to my jako województwo byliśmy tym pierwszym regionem, do którego przyjeżdżali właśnie uciekający przed wojną. Ten temat dziś będzie obecny na antenie Radia Lublin właśnie w Busoli, bo tak jak powiedziałam, mamy ku temu też okazję, żeby powiedzieć, ale też żeby podziękować, bo przecież słowa podziękowania płyną do Polski z wielu stron i dlatego też o tym chcemy dziś tutaj na antenie mówić. Dzisiaj jest także Światowy Dzień Ubogich, obchodzony po raz szósty. Tym razem pod hasłem Chrystus dla Was stał się ubogi. I ten temat też na naszej antenie za chwilę się pojawi. A oprócz tego będą oczywiście zaproszenia, chociażby na spotkania biblijne, które będą miały miejsce w listopadzie, ale także na drugą edycję Sonosfery Lubelskiej, która rozpoczyna się dziś w kościele przy ulicy Królewskiej 9, a więc w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Lublinie. O tej inicjatywie też będę chciała Państwu nieco więcej powiedzieć. Będą słowa papieża, które zostały skierowane także do nas, do Polaków, na Światowy właśnie Dzień Ubogich. No i będzie rozmowa, na którą też Państwa zapraszam, związana z tym, co dzieje się w parafiach w naszej diecezji. Te i jeszcze inne informacje na pewno. Pojawienia szósty Światowy Dzień Ubogich. Solidarność polega bowiem właśnie na tym, gdzie podzielić się tym, czego mamy niewiele, z tymi, którzy nic nie mają. Tak, aby nikt nie cierpiał, napisał papież Franciszek w orędziu na ten dzisiejszy dzień, który przeżywany jest w kościele 13 listopada. Hasło tego dnia: Chrystus dla Was stał się ubogim. Światowy Dzień Ubogich również w tym roku staje się na nowo swego rodzaju pozytywną prowokacją, która ma nam pomóc w refleksji nad naszym stylem życia oraz nad wieloma wymiarami ubóstwa, które pojawiają się w tym obecnym momencie dziejowym, czytamy w orędziu papieża Franciszka. Papież nawiązał w orędziu do wojny na Ukrainie, która dołączyła do wojen regionalnych, które w ostatnich latach sieją śmierć i niszczenie. W tym wypadku jednak obraz jawi się bardziej złożony ze względu na bezpośrednią interwencję jednego z mocarstw, które chce narzucić swoją wolę wbrew zasadzie samostanowienia narodów. Powtarzają się sceny znane nam z tragicznej pamięci, gdzie raz jeszcze wzajemny szantaż niektórych możnych tego świata zagłusza głos ludzkości domagającej się pokoju, napisał papież Franciszek. Treść tego orędzia dostępna jest na stronach Episkopatu Polski, ale także w wielu parafiach dziś te słowa papieża będą czytane. Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek w liście apostolskim Misericordia et Misera, ogłoszonym na zakończeniu jubileuszowego roku miłosierdzia 20 listopada 2016 roku. Ten dzień obchodzony ma być corocznie w 33. niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Z okazji Światowego Dnia Ubogich lubelska Caritas organizuje spotkanie dla ubogich. Będzie ono miało miejsce dziś o godzinie 12 w Domu Nadziei przy Alei Unii Lubelskiej 15 w Lublinie. Rozpocznie je msza święta, a po niej zaplanowany jest wspólny obiad i wspólne spędzanie czasu. Na zakończenie goście otrzymają drobne upominki. W ramach tej codziennej działalności prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej osoby ubogie i bezdomne mogą korzystać z różnych form wsparcia. To jest ten ośrodek dzienny dla osób bezdomnych w Lublinie, jest jadłodajnia, anielska przystań, jest mieszkanie i są mieszkania wspomagane, wspierane w Dąbrowicy, w których 16 osób może znaleźć schronienie na kilka tygodni czy też miesięcy, tak aby później wrócić na rynek. No i jest świadczona oczywiście ta pomoc doraźna. Przed nami oczywiście święta Bożego Narodzenia, a to także te świece, które się pojawiają na stołach wigilijnych, to także wigilia, którą co roku Caritas organizuje w Lublinie właśnie dla osób ubogich. I można by było jeszcze pewnie mówić o wielu takich inicjatywach, które skierowane są do osób potrzebujących pomocy, a które świadczone są przez i lubelską Caritas, ale także przez wiele innych podmiotów, które pochylają się nad losem osób ubogich. Dziś ten Światowy Dzień Ubogich obchodzimy w całym Kościele, a ustanowił go, tak jak powiedziałam, papież Franciszek. Kościół synodalny jako kościół słuchający, w którym każdy może nauczyć się czegoś od drugiego. Dzieje się tak wtedy, gdy biskup wsłuchuje się w głos swoich diecezjan, proboszcz w głos swoich parafian, gdy potrafimy słuchać siebie nawzajem w duchu odpowiedzialności za tę cząstkę Kościoła, która została nam nie tylko dana, ale także zadana. Słuchając się nawzajem, lepiej słyszymy głos Ducha Świętego. Takie zadanie postawiłem naszemu kościołowi diecezjalnemu, zwołując 3 lata temu trzeci synod archidiecezji lubelskiej. Jest to synod słuchania wiernych, będących na mocy chrztu i bierzmowania aktywnym podmiotem misji Kościoła. Wierni świeccy mają być nie obserwatorami czy widzami, ale prawdziwymi uczestnikami, tymi, którzy mają także ważną misję do wypełnienia. W związku z upływającą 5-letnią kadencją parafialnych rad duszpasterskich, wszystkim dziękuję, którzy w ostatnim czasie byli członkami tychże rad i w ten sposób poszukiwali dróg odnowy i ożywienia swoich wspólnot. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego na podstawie statutu i regulaminu wyborów zarządzane są wybory do parafialnych rad duszpasterskich na kadencję od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2028 roku i pisze o tym i informuje arcybiskup Stanisław Budzik, który te właśnie wytyczne tutaj wszystkim parafiom przekazuje. 30 października zostały podane do wiadomości i ogłoszone w parafiach zasady zgłaszania kandydatur. Ostateczny termin składania kandydatur do proboszcza mija 26 listopada. 27 będzie ogłoszenie listy kandydatów i poinformowanie wiernych o sposobie i miejscu głosowania. Na 4 grudnia zaplanowane jest głosowanie. Ogłoszenie wyników będzie 11 grudnia. Później te dokumenty są składane, czy odwołania też do kurii metropolitalnej. Zaprzysiężenie rad parafialnych ma nastąpić 8 stycznia, a 31 jest termin przekazania listy członków rad do kancelarii kurii metropolitalnej i do dziekana. Takie są terminy związane z wyborami do rad duszpasterskich. Taki dekret zarządzający te wybory wystosował arcybiskup Stanisław Budzik i myślę, że w wielu parafiach, jak nie we wszystkich, a powinny być we wszystkich, te informacje powinny być podane. Więcej szczegółów, a tak naprawdę to te szczegóły zapisane są na stronie archidiecezji lubelskiej. Jeśli Państwo są zainteresowani uczestnictwem w Radzie przy parafii, i to oczywiście zachęcamy także do tego. Trochę jeszcze czasu jest do 26 te kandydatury zgłaszać. Można 4
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym Ukraina. Tegorocznym hasłem jest wezwanie uleczyć tęsknotę. Konferencja Episkopatu Polski w 2008 roku podjęła decyzję, aby każda druga niedziela listopada była w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Organizatorem tego dnia jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Co roku wybierany jest jeden kraj szczególnie doświadczony cierpieniem. W 2022 roku jest to oczywiście Ukraina. I o tym mówił między innymi podczas konferencji prasowej ksiądz Waldemar Cisło, który zajmuje się pomocą Kościołowi w potrzebie.
Kościół w Polsce jest jedyny, który na taką skalę pochyla się co roku w drugą niedzielę listopada nad Kościołem, który w naszym przekonaniu w danym roku potrzebuje tego wsparcia i tego pochylenia się, zarówno modlitewnego, bo modlimy się we wszystkich kościołach, o pokój. Przypomnę tylko, że 18 października mieliśmy piękną akcję, która po raz kolejny była w Polsce. W tym roku 250 tysięcy polskich dzieci modliło się o pokój na świecie, w tym w Ukrainie. To jest nawiązanie do słów świętego ojca Pio. Jeśli milion dzieci będzie modlić się na różańcu, ten świat będzie lepszy. Dlaczego mówię o modlitwie? Bo ten pokój jest niezmiernie istotny i to jest wołanie z Syrii, to jest wołanie z Iraku, to jest wołanie z Sudanu i to jest wołanie z Ukrainy. Bo to jest podstawowy warunek, gdzie to życie można później układać. Wiemy też z tamtych doświadczeń, że ludzie bogaci wyjeżdżają jako pierwsi. Tak czasami w Polsce mamy te doświadczenia, że Ukraińcy to są tylko bogaci ludzie, bo widzimy drogie samochody na ukraińskich numerach. Proszę Państwa, biedni ludzie pozostali na miejscu, bo czy to ze względu na stan zdrowia, czy ze względu na brak środków, nie mogli podjąć tego trudu. Przykład, takie świadectwo pani z Aleppo, która miała 70 lat i mąż leżał na trzecim piętrze, musiała przynieść i wszystko wynieść, bo jak widzimy teraz z Ukrainy, woda, prąd, wszystkie te potrzebne do życia rzeczy są często używane jako środki wojny. I ta pani powiedziała, ja zostałam, prosiłam dzieci, żeby wyjechały, siebie ratowały, a ode mnie zależy, czy mąż przeżyje. Dlatego my staramy się też podkreślać, żeby dać to narzędzie do ręki tym siostrom, księżom, którzy w Ukrainie pomagają najbiedniejszym, bo kościół w krajach wojny staje się wszystkim. Jest kuchnią, jest noclegownią, jest szpitalem, ale jest też miejscem, gdzie ludzie przychodzą i się wykrzyczeć i wyżalić. Więc żeby tym siostrom i księżom dać narzędzie, staramy się organizować właśnie Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wiemy też, że tak jak w Syrii to było, tam mieliśmy około 7 milionów uchodźców wewnętrznych. Dane ONZ-u mówią, że w Ukrainie z tych terenów takich objętych tymi działaniami wojennymi, ci ludzie uciekają tam, gdzie jest nieco spokojniej, do Lwowa, tutaj bliżej naszej granicy. ONZ na koniec sierpnia podało, że mamy 6,6 miliona uchodźców wewnętrznych. Więc widzimy, to jest też ogromne zadanie Kościoła w tej sytuacji. Wiemy też, bo to jest też może nie zawsze to się przebija przez te informacje bieżące i to podały służby państwowe, to jest Państwowa Służba Ukrainy do spraw etnopolityki i wolności sumienia, DES. 270 obiektów sakralnych zostało zniszczonych wskutek inwazji na Ukrainę, z czego 200 należy do chrześcijan, głównie prawosławnych. Polskie MSZ alarmuje, że jednym z elementów tej wojny jest zaprzeczenie potrzeby istnienia cerkwi ukraińskiej. To przypomina nam też tę sytuację w Syrii, kiedy kościoły, które nie były zniszczone na skutek działań wojennych, były specjalnie niszczone, rozstrzeliwane ikonostasy, zamieniane w magazyny, w obory, żeby pokazać chrześcijanom, że tam nie ma dla nich miejsca. Więc tutaj się nakłada wiele takich rzeczy, które nam pokazują dramat tej sytuacji, która jest w Ukrainie. I kolejna rzecz, bo próbowano też porównywać sytuację Aleppo i chociażby Buczy. Otóż z kapłanem prawosławnym, z którym rozmawialiśmy, który posługuje w tej świątyni, na terenie której był ten grób 116 osób było tam pogrzebanych, powiedział coś ciekawego i to myślę, że Państwo musimy zwrócić uwagę. W Aleppo w Syrii ludzie ginęli na skutek działań wojennych, bombardowania czy przy wymianie ognia. W Ukrainie uzbrojeni, no trudno, przepraszam, użyję tego słowa, ale to jest obraza dla munduru żołnierza, żołdacy, najemnicy, nie wiem jak to nazwać właściwie, mordują bezbronnych, niewinnych cywilów, w tym kobiety i dzieci. Kiedy wcześniej na różnych konferencjach mówiliśmy o wojnie na Bliskim Wschodzie, w niektórych krajach afrykańskich, czy chociażby o Sudanie Południowym, to mówiono, tam jest taka kultura, tam się zawsze zabijali. My w Europie mamy konwencje, mamy różne umowy międzynarodowe. Proszę mi wskazać umowę międzynarodową, czy który punkt konwencji, której, na który może się gwałcone dziecko powołać, które zmarło na skutek odniesionych obrażeń. Na który punkt konwencji może się powołać kobieta w zaawansowanej ciąży wynoszona z ostrzeliwanego szpitala. Więc miejmy też tego świadomość i też dbajmy o ten pokój, bo on jest bardzo kruchy. Myśmy jesteśmy troszkę rozpuszczeni, bo wydawało nam się, że jest to tak oczywiste, że nigdy tego nie zabraknie. A teraz tuż na naszej granicy, czy przy naszej granicy jest wojna.
To teraz jeszcze biskup Kawa, także o dniu pomocy Kościołowi w potrzebie.
Od pierwszych dni wojny Polska i naród polski, i Kościół w Polsce i polskie organizacje, pomoc Kościołowi od samego początku jest takim ambasadorem Ukrainy. Gdyby nie Polacy i nie Polska, to na pewno by ta sytuacja, która dzisiaj na Ukrainie jest, była wyglądała zupełnie inaczej. To jest bardzo ważne, że Polska właśnie się tak angażuje i pomaga narodowi ukraińskiemu przeżyć te drastyczne i trudne chwile, które nie da się nawet opisać, ale też jest ogromna pomoc, czyli to, co doświadczamy my tutaj na Ukrainie w ciągu tych 9 miesięcy, praktycznie od pierwszych godzin wojny, to jest właśnie wielkie przyjęcie i braterstwo, czyli i żywność, i pomoc materialna, i jest ogromna pomoc też i taka w sferze duchowej, czyli wszędzie w Polsce, gdziekolwiek słyszymy, są wznoszone modlitwy w intencji Ukrainy, w intencji pokoju. To jest naprawdę bardzo ważne zaplecze, które się dzisiaj dokonuje i które daje nam tutaj na miejscu jeszcze więcej siły i odwagi. Z jednej strony dziękuję Kościołowi w Polsce, wszystkim organizacjom, Caritas Polska, pomoc Kościołowi za tą pomoc, narodowi polskiemu i wszystkim pasterzom, szczególnie biskupom za to, że się tak zaangażowali w to pomaganie Ukrainie na terenie Polski, ale też i nam tutaj, na terenie Ukrainy, ale też i z drugiej strony też proszę o to wsparcie, dlatego że jeśli przyjdą naprawdę już takie ochłodzenia, to sami sobie nie poradzimy z tym, aby ogarnąć pomocą tych, którzy będą tej pomocy potrzebować. Tutaj to wsparcie dla nas będzie bardzo ważne i potrzebne.
I arcybiskup Wojta.
Jak sama nazwa mówi, nasza organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest otwarta na wszelką pomoc, jakiej potrzebuje ludność. I wiemy, że w poprzednich latach w różnych krajach staraliśmy się wychodzić naprzeciw tym zapotrzebowaniom w Syrii, w Sudanie, w całym szeregu innych krajów. Tym razem ten 14 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, z Kościołem Potrzebującym jest dedykowany Ukrainie, wszystkim wierzącym i niewierzącym, bo nie pytamy nikogo, jakiego wyznania jest, tylko chcemy pomagać wszystkim. Dlatego ten dzień najbliższej niedzieli chcemy właśnie zadedykować tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jesteśmy świadkami tego wielkiego dramatu, który się rozgrywa w Ukrainie, ogromnych zniszczeń, dóbr materialnych, ale też tych dóbr czysto ludzkich. Wiele osób zabitych, które są ofiarami tej wojny, ogromna przemoc, cierpienie, okaleczenie duchowe, fizyczne. I wobec tej właśnie sytuacji nie możemy być obojętni. Powinniśmy zawsze pomagać. Powinniśmy czuć się solidarni z tymi, którzy cierpią.
Od początku tej wojny Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie dociera z pomocą na wschód. Hojne serca darczyńców pozwoliły ulżyć tysiącom potrzebujących, a także pomóc w odbudowie kraju. Przekazana w pierwszych miesiącach pomoc to 1 300 000 euro, a do końca roku ta suma wzrośnie o kolejne 3 270 000. Zaproszenia, chociażby na dzisiejsze spotkanie o godzinie 19 i drugą edycję Sonosfery Lubelskiej. Sonosfera opisuje relacje człowieka ze środowiskiem muzycznym. To projekt zainicjowany w 2021 roku przez Archidiecezję Lubelską. Sięga się w nim do historii muzyki sakralnej i dźwiękowej rzeczywistości otaczającej Lublin minionych epok. W ubiegłym roku był to renesansowy Lublin i osoba XVI-wiecznego zakonnika i uczonego Jana z Lublina. W drugiej osłonie Sacrum Barokum sięgamy do historii muzyki sakralnej i dźwiękowej rzeczywistości otaczającej Lublin czasu kontrreformacji i baroku. To silny kontekst antycypacji dziedzictwa miejsca. Już dziś będzie można się w to wszystko wsłuchać o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Lublinie. I jeszcze jedno zaproszenie na spotkania biblijne w listopadzie. Te będą miały miejsce 15 listopada. Msza Święta inaugurująca 15 edycję kursu formacji biblijnej KUL we wtorek o godzinie 18 w parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie przy ulicy Naukowskich. I tu zostanie odprawiona Msza Święta. Przewodniczyć jej będzie i homilię wygłosi ksiądz profesor Mirosław Wróbel. W blasku i mocy Słowa Bożego dzieło biblijne lubelskiej archidiecezji również zaprasza na duchową lekturę Biblii we wtorek 15 listopada o 18.45 właśnie w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lublinie. Natomiast Szkoła Słowa Bożego, dzieło biblijne Jana Pawła II i Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wspólne przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego w czwartek 17 listopada o 19.45 w Katedrze Lubelskiej. Medytacje na kanwie tekstu z uroczystości Chrystusa Króla poprowadzi ksiądz. Programu zapraszam Państwa do wsłuchania się w słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina ksiądz Mirosław Ładniak, także komentarz do nich po tych słowach Ewangelii na naszej antenie już teraz.
Szczęść Boże z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, on powiedział, nastaną dni, kiedy z tego wszystkiego, czemu się przyglądacie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Wszystko legnie w gruzach. Zapytali go, nauczycielu, kiedy to się stanie i jaki będzie znak, że to wszystko już nadchodzi. On zaś odpowiedział, uważajcie, abyście nie zostali wprowadzeni w błąd. Pojawi się bowiem wielu takich, którzy w moje imię będą mówić, ja jestem oraz nadchodzi czas. Nie idźcie za nimi. A kiedy usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie trwóżcie się. To bowiem musi się najpierw wydarzyć, ale jeszcze nie zaraz będzie koniec. I mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą też wielkie trzęsienia ziemi, a w różnych miejscach klęski głodu i zarazy. Pojawią się straszne zjawiska i znaki wielkie na niebie, ale zanim to wszystko się stanie, wystąpią przeciwko wam i będą was prześladować, wdając synagogom i wtrącając do więzień. Ze względu na moje imię poprowadzą was przed królów i namiestników. Będzie to dla was okazja do dawania świadectwa. Weźcie to sobie do serca, bo by nie przygotować się wcześniej do obrony, ja wam dam wymowę i mądrość, której nie będzie wam mógł nikt się oprzeć ani przeciwstawić żaden przeciwnik. Będą was wydawać nawet rodzice i bracia, krewni, przyjaciele, a niektórych z was zabiją. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia, ale nie zginie nawet włos z waszej głowy. Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze życie. koniec roku liturgicznego również jest i zauważalny w liturgii słowa, bo dzisiaj mowa o końcu świata. Jezus mówi, że koniec świata nastąpi. Ale zobaczcie, jakby chciał nam uświadomić swoją wiarygodność, bo kiedy zapowiada, że ta piękna świątynia będzie zburzona, to się wydarzyło dokładnie po 70 latach. Jakby chciał nam pokazać, nie bójcie się mi uwierzyć. Ja jestem Bogiem. Ale idąc dalej, kiedy Jezus zapowiada koniec świata, jednocześnie uświadamia, że będzie ciągła walka o ciebie i o mnie. Będzie ciągła walka, zanim ten koniec świata nastąpi, w moim sercu pomiędzy dobrem a złem. Ta walka będzie nieustanna, żeby tylko odciągnąć się od tego, co jest najważniejsze, od Jezusa. I tutaj warunek najważniejszy. Wiem, że dzisiaj bardzo trudne dla was i wiem, że czasami trudno wam to wszystko poukładać sobie w głowie, ale jeżeli chcemy zachować jedność w pełni z Chrystusem, to musimy zachować jedność z Kościołem i z Jego magisterium Kościoła. Z Jego magisterium, czyli wykładnią tego, co jest nam dawane. Nie ma innego wyjścia. To jest dla nas warunek, dzięki któremu możemy powiedzieć, że nie damy się zwieść. Idąc dalej, że ta walka wewnątrz, która się toczy pomiędzy dobrem a złem w moim sercu, będzie zawsze ukierunkowana na Chrystusa, aby to On zwyciężał swoją miłością. To jest kolejny warunek bardzo ważny. I tylko w ten sposób możemy wytrwać do końca. Bo, kochani, zanim nastąpi koniec świata, który kiedyś będzie, najpierw nastąpi najprawdopodobniej koniec mojego świata, kiedy zamknę oczy. I ta walka o ten mój koniec świata, czyli o moje zbawienie, trwa każdego dnia. Nie dajmy się zwieść, tylko ufajmy miłości, którą daje nam Jezus. Dla mnie to jest ta droga, która przez Eucharystię odkrywa przed nami wszystkie horyzonty.
Spokojnej i dobrej niedzieli. Życzę spokojnych powrotów też tym Państwu, którzy gdzieś może odpoczywają na terenie województwa lubelskiego, aby ten powrót był bezpieczny i spokojny. I życzę oczywiście udanego tygodnia pracy. Do usłyszenia za tydzień po 6:00.